Być może widzieliście nasze niedawne wideo na temat retoryki faszyzmu i zastanawialiście się, ej, myśleć głębiej, jak to jest, że zrobiliście już 3 wideo o faszyzmie, a nie wspomnieliście w nich o współczesnej Rosji i o Putinie? I przynajmniej jeden z Was pozostawił nam taki komentarz. Dziś jest znowu odcinek awaryjny, więc bez wizualiów. Pytanie jest dobre i chcemy na nie odpowiedzieć, bo to też umożliwi nam odniesienie się jakoś do bieżącej sytuacji. Z jednej strony, niewspominanie o wojnie w Ukrainie i kontynuowanie z materiałem wydaje nam się cholernie nie w porządku, bo mogłoby wyglądać, jakbyśmy udawali, że nic się nie stało. Za to z drugiej strony, jesteśmy po prostu ziomkami, co mówią o filozofii i tematach pokrewnych, więc to nie jest tak, że łatwo możemy powiedzieć coś na temat bez plecenia 3 po 3. Więc rozbijamy to pytanie na 3. Czy Rosja jest faszystowska? Czy Władimir Putin jest faszystą? Oraz dlaczego o nim nie mówiliśmy? A i wiadomości dla ludzi zmęczonych doniesieniami z wojny lub jej doświadczeniem, bo możliwe, że i takie osoby nas oglądają. Będziemy mówić tylko o ogólnikach. W każdym razie, te pytania mają sens, zwłaszcza kiedy widzimy coś takiego. Zatem, czy Rosja jest faszystowska? Przyjrzyjmy się temu z perspektywy historyka Roberta Paxtona. Przypomnijmy, że rozpatruje on faszyzm jako proces, w którym wyszczególnia 5 etapów, a w swojej definicji umieszcza je tak.
Faszyzm może być zdefiniowany jako forma zachowania politycznego naznaczonego obsesyjną troską o upadek wspólnoty, upokorzenie czy poczucie bycia ofiarą oraz przez kompensacyjny kult jedności, energii i czystości, w którym masowa partia oddanych nacjonalistycznych bojowników pracujących w niełatwej, ale skutecznej kooperacji z tradycyjnymi elitami porzuca demokratyczne wolności i dąży, za pomocą przemocy, bez etycznych czy prawnych ograniczeń, do celów, którymi są wewnętrzna czystość i zewnętrzna ekspansja.
Już tu widzimy, że definicja tylko po części przekłada się na sytuację Rosji. Choć mamy tę wewnętrzną czystość i zdecydowanie zewnętrzną ekspansję, to nie są to bynajmniej działania masowej partii oddanych nacjonalistycznych bojowników, a raczej sztywnych i hierarchicznych struktur władzy. Dlatego przypomnijmy jeszcze ważne rozróżnienie między faszyzmem a autorytaryzmem, które wprowadza Paxton.
Najciekawsze jest rozróżnienie między faszyzmem a autorytaryzmem. W jednym i w drugim władza nie słucha ludu i jest skupiona wokół przywódcy i jego otoczenia. Ogranicza wolności obywatelskie, a społeczeństwo wyrzekło się demokracji. Otóż autorytaryzm nie chce zredukowania sfery prywatności obywatela do zera. Pozwala sobie działać jakimś innym instytucjom pośrednim i po prostu wyznacza im właściwy kierunek. Dlaczego? Bo w autorytaryzmie społeczeństwo ma być bierne i zdemobilizowane, natomiast w faszyzmie aktywne i pobudzone. Faszystowskie społeczeństwo ma być pełne wigoru i zapału, aby służyć sprawie i partii. I to właśnie ten ostatni aspekt powoduje, że faszyzm jest taki niebezpieczny. Owszem, klasyczne partie polityczne też mogą mieć swoich psychofanów, ale oni głównie piszą komentarze na internecie. W faszyzmie powinieneś działać w jakiś sposób dla dobra partii.
Jak widać, Rosjanie nie są zapaleni do wojny. Zwłaszcza jeśli posłuchamy zeznań żołnierzy, którzy zostali pojmani lub poddali się. Jasne, jakiś procent ludzi w Rosji jest przekonanych o denazyfikacji Ukrainy. To jest właśnie ta czystość. Ale oni po prostu powtarzają rządową propagandę. Podobnie jak u nas robi to tak zwany żelazny elektorat PiSu. Za to z pewnością nie widzimy jakichś wielkich patriotycznych zrywów i fanatycznie oddanych aparatczyków, którzy niestrudzenie pracują ku chwale wielkiej Rosji. Zresztą niedopuszczalne są też oddolne protesty poparcia dla tej wojny. Wszystko musi iść od góry. Więc nie, Rosja nie jest faszystowska. A teraz drobne uściślenie, bo to YouTube i pewnie pojawią się komentarze, że skoro nie nazywamy Rosji faszystowską, to znaczy, że ją w jakikolwiek sposób popieramy. Jeśli chodzi o kwestię oceny moralnej, to zwyczajnie uważamy, że sam akt agresji na niepodległe państwo, jak i popełnione tam zbrodnie wojenne, już zasługują na najsurowsze potępienie. A dziecinne wyzywanie od faszystów nic tutaj nie zmieni. Rozumiemy, że to może mieć funkcję propagandową, ale po propagandę to nie tutaj. A jak już jesteśmy w temacie, to szacunek dla Lewicy Razem za odcięcie się od Progressive International i ruchu DiEM25, po tym jak nie chciało jednoznacznie potępić putinowskiej agresji. Podsumowując, nie popieramy Putina ani jego działań, nawet jako antidotum na amerykański imperializm, jak mówi to ta głupsza część zachodniej lewicy na, nie wiem, amerykańskich salonach czy tam we francuskich łazienkach. Dobra. To było takie trochę zagadnienie akademickie, jak daną rzecz możemy nazywać prawidłowo. Przejdźmy zatem do czegoś bardziej konkretnego, czyli filozofa komunikacji Jasona Stanleya i jego retoryki faszystowskiej, którą opisał jako 10 filarów faszyzmu.
Pierwszy plus to, że dotyczy tego, co Stanley określa mianem polityki faszystowskiej, na którą należy uważać, nawet jeśli nie doprowadzi do pełnego faszyzmu. Taka polityka skupia się wokół podziałów etnicznych, religijnych czy narodowych i jest o wiele głębszą analizą niż lamenty oświeconych centrystów nad rosnącą polaryzacją polityczną.
Można powiedzieć, że z tej perspektywy Putin jest wręcz arcyfaszystą, bo tę retorykę ma obrytą do perfekcji. To wręcz mokry sen jego naśladowców. Ale o tym później. Najpierw przyjrzyjmy się samej książce. Wzmianki o Putinie pojawiają się we wstępie, gdzie Rosja jest podana jako jeden z krajów, w których zaczyna panoszyć się polityka faszystowska. Obok Indii, USA, Turcji, Węgier i oczywiście Polski. W filarze drugim, propagandzie, Stanley powołuje się na słowa Petera Pomarancewa, który opisuje system polityczny Putina jako demokratyczną retorykę skrywającą niedemokratyczne intencje. Przy okazji antyintelektualizmu wspomniana jest prywatna szkoła, Uniwersytet Europejski w Sankt Petersburgu, któremu w 2016 roku odebrano akredytację pozornie z powodu braków formalnych, a w rzeczywistości z powodu skargi przez członka Dumy z partii Putina Władimira Milonowa, który w wywiadach narzekał, że ten uniwersytet uczy gender studies, czyli, cytując Milonowa, obrzydliwe, fałszywe badania, które mogą także być nielegalne. Tam też pojawia się putinowska propagandowa telewizja RT, o której wspomnieliśmy.
Jednak współcześni propagandziści, jak na przykład rosyjska stacja RT, odkryli, że łatwo te założenia zaburzyć, prezentując całą kakofonię głosów od prawa do lewa, bez żadnej weryfikacji, czy są prawdziwe, czy nie. Aż w pewnym momencie widz odniesie wrażenie, że rzeczywiście każdy gada jak mu wygodnie. Ale wtedy zyskują kłamcy, a tracą prawdomówni.
Co ciekawe, nie ma nic o Putinie w czwartym filarze, czyli nierzeczywistości. Natomiast w książce parokrotnie pojawia się postać Maszy Gessen, rosyjskiej osoby dziennikarskiej, która napisała 4 książki o Putinie. Gessen twierdzi, że Putin wykorzystuje kłamstwa nie jak inni politycy, aby coś nam obiecać lub przed czymś uciec, a aby pokazać, że w jakimś sensie ma władzę nad samą rzeczywistością. Nie, oczywiście, że Krymu nie zajęli rosyjscy żołnierze. Nie, rosyjscy żołnierze nie uczestniczyli w walkach o obwody Doniecki i Ługański. Tak, oczywiście, że Krym zajęli rosyjscy żołnierze. Nie, oczywiście, że nie ma ich w obwodach Donieckim i Ługańskim. Takie jawne kłamstwo to swoisty cios poniżej pasa dla wszystkich, którzy trzymają się jakiejś wizji prawdy. Te kłamstwa nie tyle mają jakiś konkretny cel, co raczej pokazanie, że kiedy chodzi o prawdę, to Putin jest zwyczajnie silniejszy od rozmówców. Jak mówi Stanley, w polityce faszystowskiej wszelkie standardy prawdy zostają zastąpione przez czystą retorykę, siłę i pasję. Aż w końcu prawda należy do najsilniejszego. Putin jest też wspomniany w filarze ósmym, niepokoju seksualnym w kontekście obsesji na punkcie spadającego współczynnika narodzin. I oczywiście tu kłania się cała nagonka na osoby LGBTQ, którą Putin uprawiał zanim to było modne za rządów Dudy, Trumpa czy Borisa Johnsona. No właśnie... Modne. Jak to jest, że teraz skrajna prawica w całej Unii stara się odciąć od Rosji, kiedy niedawno jeszcze albo się do niej przymilała, albo i tak korzystała z tych samych metod? Bo przekaz patriarchy Cyryla, że nasz kraj jest ostatnią ostoją normalności w zalewie grzesznych europejskich parad gejowskich, nie różni się niczym od tego, co słyszymy od naszych prawicowych populistów. Albo niedawno Kreml zalecał rosyjskiej telewizji emitować fragmenty programu amerykańskiego prawicowego propagandysty Takera Carlsona. Po części te osoby rzeczywiście inspirują się Putinem, a po części chodzi o to, że on nie odkrył nic nowego. Retoryka faszystowska jest w rzeczywistości dość ograniczona i mało odkrywcza, bo faszyzm bazuje na tej bardziej, no, małpiej części naszego mózgu, która jest odpowiedzialna za najprostsze myślenie stadne. Więc po prostu wystarczy wziąć te stadne instynkty i przybrać je w szatki aktualnych warunków kulturowych. To dlatego faszyści biorą sobie pozornie antyfaszystowskie hasła, jak denazyfikacja Ukrainy, czy w naszym kraju symbol kotwicy. We wstępie powiedzieliśmy jednak, że putinowska Rosja nie jest jednak dobrym przykładem faszyzmu. Jednym z warunków, z czym zgodzą się i Stanley i Paxton, jest to, że faszyzm powstaje w wyniku upadku liberalnej demokracji, czy może lepiej, jej wrogiego przejęcia, kiedy to instytucje państwowe zostają zastąpione swoimi fasadowymi wersjami, które są kontrolowane przez działaczy partyjnych. I nie może to być jednorazowy przewrót wojskowy czy rewolucja, bo wtedy nie uzyska się wystarczającego poparcia społecznego, aby stworzyć to aktywne faszystowskie państwo. Natomiast Putin grał na łatwym poziomie trudności, bo doszedł do władzy w Rosji. A to kraj, który przeszedł praktycznie bezpośrednio od caratu do ZSRR. A co jak co, ale trudno nazwać te dwie rzeczy działającymi liberalnymi demokracjami. Od upadku ZSRR do uzyskania przez Putina władzy w 2000 roku minęła niecała dekada, więc retoryka faszystowska była raczej używana do konsolidacji i sprawowania władzy, a nie samego zdobycia jej. Czyli Putin nie wybił się na chwytliwych populistycznych hasełkach, z których potem musiał zrezygnować na drodze trudnych kompromisów z establishmentem. On doczłapał się na szczyt establishmentu i dopiero wtedy zaczął je głosić. I dlatego, choć on mógł stworzyć schemat współczesnej zachodniej gry w faszyzm, to politykom w innych krajach tak trudno przychodzi wcielenie go w życie. Polska pod tym względem ma się jednak o niebo lepiej, bo dla porównania Putin dotarł do władzy mniej więcej w okolicach rozpoczęcia drugiej kadencji prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego. Czyli za czasów Putina u nas przewinęła się końcówka rządów AWS-u, potem SLD, PiS, PO i znowu PiS. I to dlatego w naszym wideo tak mało mówiliśmy o Rosji Putina. Chcieliśmy skupić się na bliższych nam sytuacjach, kiedy liberalna demokracja jest rzeczywiście rozmontowywana. Bo chociaż nic nie możemy zrobić w sprawie Rosji, to możemy wyciągnąć lekcję z tego, jak wygląda taka wewnętrzna czystość i zewnętrzna ekspansja i powstrzymywać marsz retoryki faszystowskiej w innych krajach. A ta zaszła dość daleko, choćby w USA, co wiemy ze wstępnych ustaleń Komitetu do Spraw Badania Zamieszek pod Kapitolem z dnia 6 stycznia 2021. Choćby plany na to, jak rozpowszechniane kłamstwa na temat rzekomych oszustw przy wyborach miały być wykorzystywane do unieważnienia wyborów tego dnia. I choć od tego czasu nie udowodniono żadnego z nich, nadal 40% obywateli uważa, że miały miejsce. I teraz naprawdę wystarczyłoby niewiele, żeby Trump zjawił się tam 6 stycznia i poprowadził obywateli do Kapitolu, albo żeby wiceprezydent Mike Pence uznał nielegalność tych wyborów. Formalnie nie mógł tego zrobić, ale tak samo PiS nie mógł nie publikować orzeczenia Sądu Najwyższego, co zapoczątkowało trwający kryzys w sądownictwie. Te proste rzeczy mogłyby doprowadzić do nieprzewidywalnych rezultatów. Bo czy Gwardia Narodowa interweniowałaby, gdyby w Kapitolu znajdował się były prezydent? Albo jak zareagowałaby prawie połowa wyborców, gdyby okazało się, że Pence stanął po ich stronie i unieważnił wyniki, a zostałoby to uznane za niezgodne z prawem? Na domiar złego, trumpizm, choć słabnie, to nie śpi. W tym komitecie obraduje 9 członków kongresu, z czego tylko 2 republikanów. Partia republikańska postanowiła potępić ich działanie jako szkodzące jej i obywatelom, którzy pod Kapitolem uczestniczyli w demokratycznym dyskursie politycznym. A to już po tym, jak republikanie zablokowali powstanie senackiej komisji, czyli poprzednią próbę zbadania tych wydarzeń. No dobra, ale co my, Polacy, możemy zrobić? Nasza odpowiedź jest może górnolotna, ale skoro retoryka faszystowska to podział między my a oni, to musimy zrobić wszystko, aby nie dać się tak podzielić. Tylko postawmy sprawę jasno. To jednoczenie polega na zaniechaniu podziału, a nie na kumplowaniu się z tymi, którzy próbują go wprowadzić i umawianiu się z nim na nieco mniejszy podział. Dlatego tak ważna jest solidarność z najsłabszymi, czyli zarówno z uchodźcami z Ukrainy, jak i z ludźmi, którzy już zostali wyrzuceni poza nawias przez populistyczną strategię naszego rządu, który dbał tylko o swoich wyborców. A jeśli chcecie przykład retoryki faszystowskiej, to wspaniałym będzie niedawna konferencja prasowa Konfederacji pod hasłem "Tak dla pomocy, nie dla przywilejów". Padło tam hasło, że jak najbardziej są za pomocą, ale aktualnie udzielana pomoc jest zła. To taka piękna stanlejowska propaganda, czyli drugi filar faszyzmu, kiedy używamy języka wyrażającego poparcie dla czegoś, aby w rzeczywistości je obalić. Bo chociaż mówili ileś razy o tym, że tak, są za pomaganiem, jak najbardziej, oczywiście. Polacy tak wspaniale pomagają, oni sami też pomogli Polakom na Ukrainie. Czyli, wiecie, pomogli nam, a nie im. To nigdzie nie było podane, w jaki sposób należy dobrze pomagać. Tylko, że aktualna pomoc stawia ich w lepszej pozycji niż nas. Czyli szósty filar faszyzmu – poczucie bycia ofiarą. Bo w Łodzi oni mają darmową komunikację miejską, a my mamy podwyżki. Wiecie, jakby to przez Ukraińców zostały wprowadzone te podwyżki, a nie przez rosnące ceny paliw czy coś. No i wreszcie, że każda pomoc, czy to państwowa, czy prywatna, odbędzie się naszym kosztem. Ludzi ciężko pracujących. Czyli 10. filar faszyzmu – sztuczne dzielenie na ciężko pracujących i nierobów. Pocieszające w tym wszystkim jest to, że dziennikarze sejmowi odmówili wzięcia udziału w tej konferencji. I to właśnie tak powinniśmy robić, aby nie dać się podzielić. Aha, i w temacie niedzielenia. Pamiętajcie proszę, że za tę wojnę odpowiedzialna jest armia i rząd Rosji, a nie zwykli Rosjanie, tym bardziej mieszkający poza krajem. Za to jeśli ktoś uważa, że obowiązkiem Rosjanina jest protestować w obliczu potencjalnej 15-letniej kary więzienia, to zalecamy mu odwiedziny u ortopedy, żeby mu sprawdził kręgosłup moralny. A przynajmniej tak można na to patrzeć, aby myśleć trochę głębiej. Na koniec ponownie chcemy propsować Pylypa z filozofii tak bardzo, którego osobiście podejrzewam o bycie cyborgiem z sekcji 9, bo pewnie nawet teraz robi live'a. A sprawdzić to możecie o tutaj. Słuchajcie, różne linki do różnych zrzutek w opisie. Po co, to chyba tłumaczyć nie muszę. Wierzymy w wasze rikcz. I no to wszystko na dziś. Szybki, krótki odcinek. Dziękujemy za obejrzenie, a w sumie to wysłuchanie. Będziemy bardzo wdzięczni za kliki, szery, lajki i co tam jeszcze ta młodzież mówi. Dziękujemy też naszym patronom, którymi są między innymi Adam Bonusiak, Adam Kępiński, Czabata, Jean, Jacek Kiliański, Janusz Grażyński, Nulenstein, Konrad Wawrowski, Król i Królik, Loken, Małgorzata Sajnok, Mariusz Wo, Mr. Fox, Mordechaj Gumibaum, Ouli, Patrycja, Paweł Litwinowicz, Paweł Pawlik, Praptak, Rafał Podgórski, Sachi oraz Wodzu Metal. Dziękujemy raz jeszcze i do usłyszenia. Trzymajcie się. Pa.